Trzy tematy wokół rodzinnego życia, troje rozmówców, którzy wiedzą, o czym mówią, i jeden tata, który pyta. Słuchacie podcastu Tata w Pile, w którym rozmawiamy o sprawach ważnych i mniej ważnych, nie zawsze lokalnych, ale zawsze rodzinnych. Ja się nazywam Marcin Maziarz, a moimi gośćmi w tym odcinku będzie jedna mama i dwóch tatów. Sprawdziłem, to poprawna odmiana słowa tata, choć przyznaję, brzmi dziwnie. Podobnie jak podcast W terenie, który już znacie, także Tata w Pile jest nagrywany w warunkach polowych. Czasem dosłownie, bo z Kasią Włodkowską, którą być może znacie z telewizyjnego projektu Korki TV jako facetkę od Polaka, rozmawialiśmy w ogrodzie. A pretekstem do tej rozmowy były nie tylko moje, ale także moich znajomych doświadczenia związane z edukacją zdalną. Z dnia na dzień musieliśmy się wcielić w rolę nauczycieli i no cóż, choć mój starszy syn jest dopiero przedszkolakiem, przyznaję bez bicia, poległem jako pedagog. Kasia Włodkowska, facetka od Polaka. Cześć Kasia.
Cześć, cześć Marcin, witam Ciebie serdecznie.
To zacznijmy może od tego, kto do cholery w 2020 używa słowa facetka?
Wiesz co, to było określenie, którym moi uczniowie nazwali mnie na jednej z platform i po prostu to wydało mi się właśnie takie archaiczne, trochę trącące myszką.
No bo to jest wyrażenie z czasów naszej podstawówki.
Tak, ale jednak jakby wyszło od uczniów, nie? A nie ode mnie, więc to nie jest jakaś tam samozwańcza idea, tylko ich pomysł, i spodobało mi się to właśnie chyba dlatego, że przypomina mi czasy, prawda, prekambru, kiedy to my chodziliśmy do szkoły.
A przypomnijmy, że prekambr był 20 kilka lat temu. Będąc w tejże podstawówce, zdarzało ci się zaglądać do takiego czasopisma Brawo?
Tak, do dzisiaj się tego wstydzę, tak, i były tam różne mroczne kąciki.
Na przykład napisz do Kasi.
Tak, na przykład napisz do Kasi o swoim problemie, czyli...
No więc ja dzisiaj w tej sprawie piszę do Kasi i w pierwszych słowach mego listu z takim problemem. No, ja jestem ojcem przedszkolaka, ale wiem, że rodzice dzieci w wieku szkolnym, czy szkoły podstawowej, czy średniej, no to już młodzież właściwie, mają podobny i w dużo większej skali, mianowicie... Są zadania do zrobienia, jest jakiś program do przerobienia, no i wiadomo, że rodzice w domu przejmują w jakimś sensie rolę nauczyciela. Ja jako ojciec przedszkolaka nie czuję się do tego kompetentny i jest mi z tym źle. To ze mną jest coś nie tak?
To znaczy, obawiam się, że z tobą jest wszystko w porządku i myślę, że nikt z nas nie ma takiej potrzeby, abyśmy czuli się kompetentni we wszystkim. I rozumiem też taką bezradność rodziców, którzy nie potrafią pomóc swoim dzieciom, dlatego że znają się na innych rzeczach, po prostu wykonują swoje zawody, które często nic wspólnego z edukacją nie mają. No i trudno się dziwić, że czują jakąś frustrację, rozczarowanie z tego tytułu, że nie potrafią pomóc dzieciom w wieku szkolnym. Tak? Rozumiem i wspieram. I nie ma we mnie również zgody na zdalne zadawanie. Tak, że nie tak sobie wyobrażam uczenie online, dlatego że ja rozumiem, że można to nauczanie podzielić na takie synchroniczne i asynchroniczne, i to faktycznie daje taką dużą wygodę, zwłaszcza w momencie, kiedy w domu jest jeden laptop i kilka osób, które z tego laptopa muszą korzystać. To pomaga w takich przypadkach, kiedy mamy do czynienia z dziećmi, które są wykluczone cyfrowo i kiedy mogą w dowolnym momencie sięgnąć do materiału, do zadań, do filmu, do podcastu, ale po prostu no, zarzucanie uczniów zadaniami, no to w moim mniemaniu nie jest zdalne nauczanie. Bardzo mi przykro, że to mówię, ale tak to postrzegam.
Czy coś jako rodzice możemy z tym zrobić?
To znaczy tak, po pierwsze rozmowa, dlatego że utyskiwanie i narzekanie po kątach nie rozwiąże problemu i wydaje mi się, że, znaczy staram się wejść w perspektywę nauczyciela, który myśli, że właśnie w taki sposób pomaga, że być może nauczyciel myśli, że to rodzice i uczniowie oczekują właśnie takiej formy nauczania.
Ale że będą mieli wpływ na to, czego albo jak się dziecko uczy?
Wydaje mi się, że tutaj jakby podstawą tej sytuacji jest rozmowa, czyli wystarczy znaczy, żeby rodzic czy dziecko powiedziało, jakie ma oczekiwania, jakie potrzeby, które formy pracy zdalnej są najbardziej skuteczne i najbardziej adekwatne do jego możliwości. I dopiero po wypracowaniu jakiejś wspólnej metody, wydaje mi się, że można budować to zdalne nauczanie. No bo z perspektywy nauczyciela, który zadaje, nie wiem, powiedzmy 60 stron z podręcznika do zrobienia, no to być może nauczyciel myśli, że w ten sposób zmobilizuje dziecko do samodzielnej, aktywnej, wytężonej pracy, no ale dziecko, jeżeli dostaje takie wiadomości od 12 nauczycieli, to no, obawiam się, że zamiast radości poznawania świata raczej jest no, przytłoczone ilością zadań do wykonania.
I co z tym zrobić? Nie wiem, można jakichś zadań nie realizować, jakiegoś zakresu albo, nie wiem, jakichś form nauczania własnego?
To znaczy tak, ja wiem, czym jest podstawa programowa i wiem, że to są ramy, które musimy realizować. I to jest obowiązek. Jesteśmy z tego rozliczani w świetle prawa. Ale wiem również, że podstawa programowa nie mówi, jak realizować ten materiał. I wydaje mi się, że to jak jest właśnie tutaj w tym procesie kluczowe. Czyli można to rozbić, powiedzmy, na mniejsze działy, na mniejsze cząstki znaczeniowe. Ja w ogóle wyznaję taką filozofię, że mniej znaczy więcej, że nie ma, to nie jest bieg do egzaminu z przeszkodami, że co z tego, że ja będę miała w temacie zapisane, odhaczone, zrobione, jeżeli mój uczeń dalej ma z tym problem i jeżeli tempo realizacji tego materiału było zbyt duże, no to cel nie zostanie osiągnięty. Więc tutaj wydaje mi się, że powinien się pojawić taki uczniocentryzm, czyli jednak spojrzenie na tą perspektywę ucznia, że to ona powinna być istotą i punktem wyjścia do działań.
Ale żyjesz w takim trochę idealistycznym świecie, a wiadomo, że jako rodzice no, często boimy się podskoczyć nauczycielom.
Ale rozmowa to jeszcze nie rewolucja. Rozmowa i próba wyeksplikowania swoich potrzeb czy problemów, no nie wydaje mi się, żeby była zarzewiem, początkiem jakiejś wojny na linii rodzic-nauczyciel, bo czym innym jest skarga, i do tego oczywiście nie zachęcam żadną miarą, bo to niewiele rozwiązuje, a raczej ogniskuje problem, ale rozmowa, znaczy ja wierzę po prostu w mądrość i życzliwość nauczycieli i wierzę, że z każdym można się porozumieć.
Rodzice twoich uczniów, bo ty jesteś nauczycielką maturzystów już, czy twoi uczniowie, nie wiem, wyrażają jakieś takie właśnie potrzeby podobne, albo rodzice twoich uczniów?
Znaczy rodzice już nie. Rodzice nie, dlatego że no, moi uczniowie są dorośli, więc oni w sposób taki bardzo wyrazisty formułują swoje potrzeby. A teraz już rok szkolny się zakończył. Moi maturzyści już oficjalnie nie chodzą do szkoły, ale te zajęcia nadal trwają, dlatego że mają taką potrzebę, aby pewne elementy poćwiczyć, aby pewne przestrzenie omówić jeszcze raz, aby wyjaśnić im na przykład, nie wiem, w jaki sposób budować tezę, czy formułować argumenty na egzaminie pisemnym, więc no, odpowiadam na te potrzeby, no i wydaje mi się, że chyba taki jest cel i sens.
To skoro już zahaczyłaś o ten temat, co tegoroczni maturzyści mogą w tej chwili zrobić, żeby przygotować się jakoś lepiej jeszcze do matury?
Jakoś lepiej, to znaczy na pewno zachęcałabym do tego, żeby uporządkować swoją rzeczywistość, żeby mieć świadomość tego, że nie zdążą przygotować się ze wszystkiego, więc aby obrali jakiś cel, czyli przygotować się na przykład z tego, co jest dla nich największym problemem. Mamy taką możliwość, taki nieograniczony dostęp do informacji, do różnych źródeł, tych rzetelnych i mniej rzetelnych oczywiście, z których tę wiedzę można czerpać, że tutaj widzę ogromne pole do popisu, bo prawda jest taka, że nauczanie online bardzo ogranicza, ale tak naprawdę tutaj tylko niebo jest limitem, dlatego że można napisać do nie wiem, do Katarzyny Bondy z pytaniem, w jaki sposób buduje ona kreację swoich bohaterów. Można skontaktować się z innym maturzystą, można skorzystać, nie wiem, z darmowych zajęć realizowanych przez Oxford, można oglądać świetne kanały na YouTubie, mistrzowskie wystąpienia nauczycieli. no jest naprawdę wiele, wiele możliwości. Od takich grup wsparcia, tak, do takich tutorów mistrzów, którzy z chęcią na pytania odpowiedzą. Więc wydaje mi się, że nauczyciel już dawno przestał być jakimś... już dawno przestał mieć monopol na prawdę i rację i absolutnie nie ma jakiejś skończonej wiedzy, no i ta wielość wydaje mi się ogromną szansą.
Straszne rzeczy opowiadasz. No dobrze, to jak już cię tu mam, to muszę o to zapytać, jak ci w telewizji?
No powiem, nie spodziewałam się tego pytania.
Bo zadał już je Marcin Prokop.
Tak, no czy jak mi jest? Jak mi jest? No jest mi dobrze na pewno z grupą, z którą współpracuję, dlatego że poznałam niesamowitych ludzi, z którymi mam szansę pracować i od których mogę się uczyć. No, niezwykła ekipa edu zmieniaczy, ale no zastanawiam się, czy to jest faktycznie moja przestrzeń, czy to jest mój żywioł, dlatego że tak jak już kiedyś wspomniałam, no moim żywiołem jest jednak interakcja z drugim człowiekiem. I ja najlepiej funkcjonuję wtedy, kiedy mogę rozmawiać, nie? Kiedy mogę tak jak teraz tobie patrzeć w oczy, kiedy możemy reagować na ekspresję, na mimikę, kiedy widać, że pojawia się problem, kiedy można odpowiadać na pytania. No i powiem, że mam taki poważny problem, żeby na siebie patrzeć. Dlatego, że jestem bardzo krytyczna wobec siebie i rzadko jestem zadowolona z tego, co udało mi się zrobić, więc mam w sobie taką potrzebę, żeby bezustannie coś poprawiać, a wiem, że to już jest zakończona i zamknięta rzeczywistość i muszę się pogodzić z tym, że nie mogę tego zmieniać, ale kto wie, może jeszcze coś się w moim życiu wydarzy.
Czyli co, zobaczymy cię na YouTubie?
Możliw, jak to powiedział klasyk. No wydaje mi się, że tak, że to jest prawdopodobna droga.
To nie ciągnę cię więcej za język. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, to była wielka przyjemność porozmawiać z żywym człowiekiem, którego ma się na wyciągnięcie ręki. Bardzo miła odmiana. Dziękuję ci serdecznie, Marcinie.
Skoro sama facetka od Polaka mówi o końcu roku szkolnego, wypada zapytać o wakacje. O tym, jak mogą wyglądać te najbliższe, dziś wiemy jeszcze niewiele, ale to, co wiemy, staraliśmy się zebrać w rozmowie z Krzyśkiem Kastnerem z Biura Podróży Słoneczna Przygoda. Krzysztof Kastner, Biuro Podróży Słoneczna Przygoda. Cześć Krzysztof.
Witam cię Marcinie, witam państwa.
Będą w tym roku wakacje, czy nie?
To pytanie słyszymy codziennie i też próbujemy wyczytać to codziennie. No, gdyby to było od nas zależne, to oczywiście byłyby i to podwójnie. Niestety musimy poczekać na decyzje i władz polskich i na rozwój całej sytuacji, czyli na ten moment obserwujemy tak naprawdę czerwiec, do połowy czerwca mniej więcej terminy są anulowane przez organizatorów, ale organizatorzy liczą, że pod koniec czerwca, początek lipca już będą te wakacje ruszały. No i takie są symptomy z rynku hotelarskiego z różnych właśnie europejskich kierunków.
Do tej pory wasza praca polegała w ogromnej mierze na obsłudze anulacji rezerwacji. Jakie w tym momencie klient ma możliwość, jeżeli jego impreza nie dojdzie do skutku?
Dokładnie tak. Po 13 marca rzeczywiście, gdy zostały zamknięte granice, zostały odwoływane loty i nasza praca skupiła się na obsłudze tych anulacji. Bardzo nas cieszy, że spora część klientów przenosiła swoje terminy wakacyjne na końcówkę właśnie na przykład jesieni, bądź też korzystała z tak zwanych bonów turystycznych. Taki bon o wartości wpłaconej zaliczki jest ważny przez rok od daty wylotu i w przeciągu tego roku od planowanego wyjazdu należy dokonać nowej rezerwacji, czyli praktycznie no, na ten wyjazd mamy dość sporo czasu. Taki bon jest zabezpieczony przez Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, czyli na pewno nawet gdyby coś złego działo się z biurem, nam te pieniądze nie przepadną. No trzecią taką najmniej korzystną dla pewnie wszystkich, także dla branży rozwiązaniem są zwroty, no i na mocy specustawy ustawodawca wydłużył ten okres ewentualnego rozwiązania umowy, jest to 180 dni plus 14 dni na zwrot środków, czyli de facto, gdyby ktoś chciał zwrot tej zaliczki, to operatorzy wypłacają ją po 194 dniach.
No i tutaj a propos zmian rezerwacji, tur operatorzy zaczęli zaskakiwać, bo wiosną 2020 możemy kupić już lato 2021.
Tak, to bardzo dobre rozwiązanie, dlatego że również organizatorzy, ci najwięksi, tacy jak TUI, Itaka, Rainbow, Grecos, oni mieli wpłacone zaliczki na hotele na ten sezon. I teraz jeżeli chcą te zaliczki z wiosny przenieść, chcą odzyskać, jest to bardzo trudne, więc tak naprawdę dogadują się z hotelarzami, aby mogły one zostać przesunięte na przyszły sezon. Tym samym mogą już uruchamiać te najbardziej popularne kierunki, te najbardziej popularne hotele na lato 2021, a to bardzo dobra informacja dla naszych klientów, dlatego że praktycznie gdy okaże się, że końcówka czerwca będzie odwołana, możemy proponować klientowi już przenosiny od razu na analogiczny termin w przyszłym roku. Gdyby nie chciał brać bonu, czy gdyby nie chciał wyjechać jeszcze tego sezonu, miał jakieś obawy, to może ze spokojem już podjąć tą rezerwację, zmienić ją na lato 2021. I takie rzeczy już zaczęły się dziać, bo od kilku dni mamy w ofercie trzech największych tur operatorów z latem 2021.
To po tych kilku dniach możemy już mówić o jakichś preferencjach, o tym, jakie kierunki będą cieszyły się w przyszłym roku latem popularnością?
Praktycznie cały basen Morza Śródziemnego klienci mimo wszystko odbierają jako bezpieczny. Czy to Wyspy Greckie, czy Turcja, która na przykład wprowadziła teraz taką certyfikację hoteli. Dużo rozwiązań jest wprowadzanych, gdzie rzeczywiście ten reżim sanitarny będzie bardzo na wysokim poziomie. Będzie przeważnie o połowę mniej gości w hotelach, bądź jeszcze mniej. Będą odsuwane od siebie leżaki, będą specjalne rozwiązania w hotelowych restauracjach. Być może ten sezon będzie bez typowego ogromnego bufetu w stylu all inclusive, ale być może będzie jeszcze fajniej, bo te posiłki będą serwowane do stolików, może te posiłki będą bardziej kameralne, bardziej uroczyste, także może to być także z korzyścią dla klientów.
To skoro zacząłeś już ten wątek przygotowań państw, które są naszymi topowymi destynacjami, że użyję takiego brzydkiego słowa, co możemy powiedzieć o innych popularnych krajach? O Grecji, Hiszpanii, Izraelu na przykład?
Izrael na razie rzeczywiście jest mniej popularny w tym momencie. Bardzo popularna jest Hiszpania i szczególnie wyspy, czy to na Morzu Śródziemnym, jeżeli mówimy o Majorce, Ibizie, czy Wyspach Kanaryjskich, one znacznie mniej zostały dotknięte wirusem niż kontynent, dlatego też praktycznie już przygotowują się na przyjęcie gości, już przyjmują lokalnych swoich Hiszpanów. Problemem jest na ten moment dotarcie tam, dlatego że no jeszcze nie mamy siatki połączeń, jeszcze nie mamy uwolnionego nieba. Część z nich stosowało czyszczenie specjalnymi środkami plaż, odkażanie środków, także właśnie wprowadzanie tych obostrzeń co do odległości między leżakami nawet. Także też nas to ciekawi, jak to będzie do końca zorganizowane. Na pewno też troszeczkę mniej gości przyleci w tym roku, więc ten wypoczynek będzie mniej stłoczony. Ciekawostką może być przykładowo Sycylia, największa wyspa na Morzu Śródziemnym, przepiękna, z ogromnymi możliwościami, która postanowiła, że będzie dofinansowywać turystom w czasy, czyli będą dopłaty do przelotów bądź hoteli. Jeszcze nie znamy szczegółów, ale tych rozwiązań jest bardzo dużo, bo trzeba pamiętać, że turystyka to ponad 10% europejskiego PKD i to jest bardzo ważny filar. Turystyka to zespół naczyń powiązanych, także to przewoźnicy, samolotowi, autokarowi, to restauratorzy, to różnego rodzaju atrakcje, galerie, parki, rozrywki, hotelarze, ludzie tam pracujący, więc rzeczywiście no Unia Europejska bardzo duży nacisk kładzie na to, aby odmrozić turystykę i aby wesprzeć właśnie w tych działaniach ku otwarciu możliwości podróżowania.
A co z imprezami w kierunkach trochę bliższych, acz popularnych, z dojazdem własnym, Chorwacja na przykład?
Rzeczywiście dojazd własny to to, o co będą pytać w tym sezonie również klienci. Chorwacja bardzo nastawia się na klientów z dojazdu własnego, a na pewno pomoże w tym to, że Czechy już myślą o otwarciu granic, namawiają swoich sąsiadów do tego, aby również otworzyli granice, tak żeby te korytarze przejazdów były możliwe. Część osób pyta też nas o wyjazdy nad Morze Bałtyckie i rzeczywiście ze względu na bogatą ofertę tych dużych hoteli też są one dostępne do rezerwacji w biurze.
To jeszcze o wypoczynku dzieci i młodzieży. W zeszłym roku fajnie wyszła wam obozowa przygoda, w tym roku też będzie?
Mieliśmy zaplanowaną obozową przygodę, jest termin, jest miejsce.
To samo.
To samo, stanica pod Gaję, w lesie, w namiotach, w zdrowym, super miejscu, gdzie dzieciaki miały mnóstwo atrakcji i kontakt z przyrodą, ze sportem, z naturą. Bardzo liczymy na to, że będzie zgoda. Na razie nie ma oficjalnego zakazu, ale też no, nie jest jasne, czy ten wypoczynek będzie. Czekamy i mamy nadzieję, że w najbliższych tygodniach się to okaże. Jeżeli tak, to zaraz ruszamy z zapisami właśnie na tą imprezę.
Kiedy obozowa przygoda ma szansę się odbyć?
Na początku sierpnia.
Wycieczki szkolne, wyjazdy grupowe. Wiosna to taki no, popularny czas na te wyjazdy. Co z nimi?
Rzeczywiście mieliśmy kilkadziesiąt rezerwacji takich wyjazdów. No, panie i dzieci załamane, że tą coroczną atrakcję nie będą mogły zrealizować i rzeczywiście do końca maja mamy te wyjazdy anulowane. Czekamy, czy będzie można w czerwcu wyjechać, także też tutaj prosimy o taką cierpliwość. Zobaczymy, czy przepisy dotyczące przewozu, czy też zakwaterowania grup na to pozwolą, ale już w tym momencie dajemy możliwość przekładania tych wyjazdów na jesień bądź też na przyszły rok, bo jesteśmy świadomi, że część rodziców czy nauczycieli właśnie w ten sposób chce to zrobić. No i w wakacje ruszamy tak naprawdę już od 1 września. Będziemy pewnie ruszać ze sprzedażą kolejnego sezonu. Także szykujemy również ciekawe atrakcje na to, aby ci, którzy nie wyjechali teraz wiosną, mogli jesienią czy zimą skorzystać z różnych ciekawych parków, rozrywki, wyjazdów tematycznych. Także będziemy też szykować nowy taki produkt typowo jesienno-zimowy.
Bardzo dziękuję ci za rozmowę.
Dzięki serdeczne.
Na razie trochę wakacyjnie możemy poczuć się w lesie. I choć tam możemy zdjąć maseczki, powinniśmy uważać na inne drobne niebezpieczeństwo. O tym, że nawet rodzinny spacer może wiązać się z poważnymi konsekwencjami, rozmawiałem z Marcinem Jasoniem. Tata w pile, Marcin Jasoń, czyli od zera do Ironmana. Cześć Marcin.
Cześć Marcin.
Od zera do Ironmana pewnie zahaczymy, ale nie o tym chciałbym dzisiaj z tobą porozmawiać, o takim trudnym słowie borelioza. Ty masz takie doświadczenie życiowe.
Tak, stety, niestety, ale mam, posiadam.
Do tego, z czym to się wiąże, dojdziemy, zacznijmy może od początku. Jak to się objawiło w twoim życiu?
Wiesz co, przyszły do mnie takie niespodziewane problemy zdrowotne. W momencie, kiedy przygotowywałem się bardzo mocno do triatlonu, byłem w życiowej formie, nagle bach, jeden dzień, zmiana o 180 stopni.
Co to znaczy?
Wiesz co, w domu po prostu pewnego dnia straciłem przytomność, i po tym bardzo długo nie mogłem się podnieść. Szukałem przyczyny, ponieważ bardzo źle się czułem. No i tak naprawdę odbijałem się od drzwi do drzwi, od gabinetu do gabinetu. No i wszyscy rozkładali ręce, mówią, no pan jest zdrowy, wszystko jest w porządku.
A długo to trwało, to krążenie od gabinetu do gabinetu?
Długo, bo pół roku ponad. Bardzo się to gdzieś tam odbiło, wiadomo, na życiu prywatnym, na życiu zawodowym, bo kiedy człowiek czuję, że naprawdę bardzo mocno jest coś nie tak, a wszyscy mówią, że wszystko jest okej, okay, no to zaczynasz myśleć, kurczę, to może po prostu ze mną jest coś nie okej, okay, a nie ze zdrowiem.
Ale to jest tak, że borelioza jest trudna do rozpoznania?
Wiesz co, z perspektywy czasu to myślę sobie, że wbrew pozorom łatwa, ponieważ ona ma tam jakieś takie charakterystyczne objawy. Ale z drugiej strony, może gdybym był lekarzem, to faktycznie mógłbym się zastanawiać, że raz, albo chłopak jest przemęczony, albo udaje, albo tak jak kiedyś w Bydgoszczy pewna pani po prostu zdiagnozowała, że chłopie, ty masz chyba depresję. Wiesz co, ciężko mi na to odpowiedzieć, bo tak naprawdę objawów boreliozy jest dosyć dużo. Mi jest teraz łatwo powiedzieć, ale czy lekarz tak na pierwszy rzut oka to rozpozna, nie wiem.
To w jakiej sytuacji powinniśmy zacząć u siebie podejrzewać boreliozę?
Dla mnie takie charakterystyczne to jest ból. Naprawdę taki duży ból karku, ból stawów, takie przewlekłe zmęczenie. Wiem, że jest też zespół przewlekłego zmęczenia i może to też niektórzy mylą boreliozę z tym, ale wiesz co, najgorszy jest ten ból. Kiedy boli cię tak głowa, boli cię tak kark, bolą cię stawy, gdzie u mnie właśnie z chłopaka, który był no, dosyć dobrze wysportowany, ja miałem tak, że nie chciało mi się wstawać z łóżka, ja musiałem się sam ze sobą bić, żeby po prostu iść po zakupy, wykonywać takie najprostsze czynności życiowe. Wiesz, no my to podkręcaliśmy, to znaczy inaczej, podpinaliśmy pod różne inne schorzenia, ponieważ no tak mówili nam lekarze. I dopiero gdzieś tam daleko, kardiolog, który już rozłożył ręce i mówi, nie wiem, wie pan co, ja panu jeszcze zrobię test na boreliozę. No i trafił w dziesiątkę, ale to było już długo po tym, kiedy to się wszystko zaczęło.
Pamiętasz, albo inaczej, potrafisz rozpoznać moment, w którym zostałeś ukąszony przez kleszcza?
Właśnie nie. I to jest najgorsze, ponieważ lekarze mówią, że jeśli miałeś kleszcza, a nie masz rumienia, nie wystąpił ten rumień, to jesteś zdrowy. Generalnie takie jest najbardziej popularne podejście. Wiesz co, ja nie miałem rumienia, ja nie widziałem kleszcza. A tak naprawdę z moich wyników krwi wyszło, że kleszcz ugryzł mnie w marcu, a wtedy faktycznie trenowałem w lasach. Była ładna pogoda, więc one już były wtedy aktywne.
Jak wygląda takie codzienne życie z boreliozą?
Wiesz co, to też, Marcin, ciężko określić, bo na przykład tak jak leśnicy, no to oni pewnie mają, oni w ogóle boreliozę mają wpisaną jako chorobę zawodową. To taka ciekawostka, o tym się dowiedziałem na oddziale zakaźnym w Wałczu i niektórzy to przechodzą bezobjawowo. No a niektórzy objawowo, a niektórzy bardzo mocno objawowo i ja niestety byłem takim szczęśliwcem. Wiesz co, powtórzę się, ból, zmęczenie, brak chęci do niczego, to była tragedia.
A jak wygląda leczenie choroby? Da się boreliozę wyleczyć?
Z tego co wiem, to da się ją zaleczyć. Akurat w moim przypadku było to leczenie co pół roku, na 10 dni jeździłem do Wałcza na oddział zakaźny i tam po prostu szprycowano mnie antybiotykami. Po trzeciej takiej podróży ja uważam się za osobę zdrową.
I dzisiaj to w żaden sposób na twoje życie nie wpływa już?
Oj, to jest takie ciężkie pytanie, wiesz co, bo ja na przykład czuję, że już nie jestem tak wydolny jak kiedyś, wiesz co, nie jestem tak odporny jak kiedyś, ale nie wiem, czy to może wiek, bo to już parę lat od tego czasu minęło.
Jeszcze chyba nie.
ale wiesz co, no kiedy na przykład jest takie wahanie pogody, to faktycznie gdzieś tam odczuwam jakieś takie bóle w karku, czy to borelioza. Ciężko mi powiedzieć, nie wiem.
Profilaktyka. Wracamy z lasu, możemy się obejrzeć, tak?
A tak, to faktycznie oglądamy się. Oglądamy siebie, oglądamy dzieci, oglądamy zwierzęta też, ponieważ one mogą kleszcza przynieść do naszego domu. My po takim powrocie z lasu, czy już nawet z łąki, bo one to nie jest tak, że kleszcze żyją tylko w lesie, to oglądamy się czy nawzajem, czy gdzieś tam przy lustrze. No wiadomo, trzeba uważać.
Ale spacerów do lasu generalnie się nie boimy, ani trenowania w lesie.
Nie, no zdecydowanie nie. W lesie jest świeże powietrze. Ja trenuję w lesie, ja chodzę z rodziną do lasu na spacery, nie unikamy, bo kleszcz może nas spotkać wszędzie.
Od zera do Ironmana, co dalej?
Od zera do Ironmana reaktywacja, tak. Co dalej? Starty w triatlonie, taki był zamysł tego profilu. I właśnie w tym roku zamierzam to reaktywować, ponieważ no, przerwa tą boreliozą była dosyć długa, za długa.
Ale trenujesz na balkonie na przykład.
Tak, trenuję na balkonie. W czasie pandemii akurat rowery ustawiałem na trenażerze i jeździłem. A jak widać, można trenować wszędzie. Wystarczy chcieć.
I pięknie ci dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
To wszystko, co przygotowałem w pierwszym odcinku podcastu Tata w Pile. Na www.magazyn67.pl znajdziecie inne podcasty, magazynowy podcast w terenie oraz podcast klimatyczny. Jeżeli macie sugestie tematów dla Taty w Pile, piszcie śmiało na marcin@magazyn67.pl. Zachęcam do polubienia na Facebooku profili magazynu 67 oraz Taty w Pile. Linki znajdziecie na stronie. Ja już się żegnam, do usłyszenia wkrótce. Tata w Pile.